Dzień dobry, witam. Małgorzata Jacyna-Wit, szefowa klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Wojewódzkim, pełniąca obowiązki prezesa Stoczni Szczecińskiej, jest dzisiaj moim gościem.
Dzień dobry Państwu.
Nadal Pani pełni funkcję prezesa Stoczni Szczecińskiej, mimo iż mówiło się, że to stanowisko będzie Pani piastować tylko do końca maja. Rozumiem, że ma to związek z tym, że konkurs na prezesa stoczni nie został rozstrzygnięty. A dlaczego nie został?
Pierwszy konkurs został unieważniony. Możliwe, że dlatego, że nie zgłosiła się odpowiednia liczba kandydatów albo kandydaci byli nieodpowiedni. Ja w tej chwili, jako że nie jestem w Radzie Nadzorczej, więc nie bardzo potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast został ogłoszony następny konkurs. Ten konkurs będzie miał swoje rozstrzygnięcia pod koniec czerwca. Ja mogę pełnić funkcję praktycznie do połowy lipca, bo to wynika z kodeksu spółek handlowych. Dotąd trwa delegacja z Rady Nadzorczej. Później wracam ponownie do Rady Nadzorczej.
A jak w tej chwili wygląda funkcjonowanie stoczni? Jakie najważniejsze działania podejmujecie?
Przygotowujemy się oczywiście do produkcji promu, do tego słynnego ROPAX-a. Jesteśmy już bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o projekt techniczny, o przyjęcie tego projektu technicznego, wszelkie warunki dotyczące tego statku. Mamy nadzieję na to, że ta produkcja rozpocznie się tuż po wakacjach. Mamy wszelkie uzgodnienia personalne, czyli dotyczące tych osób, które będą prowadziły całą działalność nadzorującą budowę tego statku. No i dalej będziemy działać. Oczywiście też poza tym zajmujemy się w tej chwili projektem finansowanym w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To jest produkcja statku, w zasadzie prototypu statku semiautonomicznego, takiego statku, tak mówiąc, działając na wyobraźnię słuchaczy, zarządzanego z brzegu, a jednocześnie marynarz praktycznie nie ma nic do powiedzenia i obojętnie kto tam na tym statku jest, to ten statek sobie pływa, bo jest zdalnie sterowany, może w ten sposób. Jak ktoś się kiedyś bawił łódeczkami zdalnie sterowanymi, no to tak to ma wyglądać już w tej poważnej też żegludze. Przygotowujemy w tej chwili tego typu projekt. Robimy to z konsorcjatami. Też jesteśmy już bardzo zaawansowani, więc myślę, że to są te nasze takie główne działania na przyszłość.
Pani prezes, Pani się zna na biznesie, czy Pani się zna na statkach? Bo mam wrażenie, że trochę na tych statkach się jednak Pani zdążyła poznać, czy tylko na oknach, bo słyszałam, że Pani się tylko zna na oknach.
Ja się znam na bardzo wielu branżach, przez to, że ja zarządzałam bardzo wielu branżami. Zarządzałam dużą firmą, która handlowała paliwami. Zajmowałam się firmą produkującą materiały biurowe. Od kilkunastu lat działam w branży, kilkunastu lat działam w branży budowlanej, gdzie zajmuję się i oknami, i dachami, i elewacjami, więc dosyć szeroki zakres, jeśli chodzi o budownictwo. No i od prawie trzech lat jestem też w branży stoczniowej, przez to, że byłam przez ponad dwa lata w Radzie Nadzorczej Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, a w tej chwili jestem w Stoczni Szczecińskiej, więc ten temat budowy statków, remontu statków, budowy statków jest mi już od lat bliski. Tym bardziej, że jest to bardzo porównywalna branża z branżą budowlaną. Statki buduje się bardzo podobnie, jeśli chodzi o ten proces cały biznesowy, podobnie jak budynki, więc nie było mi trudno wejść w tę branżę. Bardzo ciekawa branża, bardzo trudna finansowo, dlatego że bardzo ryzykowna, o wysokim stopniu ryzyka, ale myślę, że bardzo potrzebna Polsce, bo Polsce potrzebna jest produkcja. My oczywiście często mówimy o tych branżach IT, że one są takie świetne, tylko że to jest absolutnie wirtualny biznes, a nam jest potrzebne coś, co jest materialnie produkowane, bo to jest wtedy stabilna branża i stabilna gałąź gospodarki. Stąd też ja rozumiem tutaj absolutnie pana premiera Morawieckiego, który stawia właśnie na tę branżę produkcyjną i tutaj przede wszystkim na tę branżę stoczniową, co dla nas, jako dla regionu jest fantastyczne, no bo przecież ci podwykonawcy, którzy będą tutaj współpracować z nami, czyli z tą główną firmą, produkującą statki, z Gryfią, z nami jako Stocznią Szczecińską, ci podwykonawcy niesamowicie na tym skorzystają. Oni będą na tym po prostu zarabiać pieniądze i to jest chyba najważniejsze.
Zostańmy jeszcze na chwilę w temacie statków, a właściwie bardziej żaglowców. Dlaczego tegoroczne Dni Morza odbyły się bez wielkich żaglowców przy wałach Chorobrega? Czyja to wina, miasta czy spółki Polsteam?
Z informacji, które mamy w mediach, ale nie tylko, bo też pojawia się wiele informacji chociażby w mediach społecznościowych, wiemy dobrze, że miasto zaprosiło na Dni Morza dużą fregatę hiszpańską i okazuje się, że niestety, ale nie przygotowało się do tego w sposób odpowiedni. Ta fregata ma bardzo duże zanurzenie, czyli 7,5 metra, natomiast wały Chrobrego mają tylko możliwość cumowania statków do 6 metrów, z zanurzeniem do 6 metrów. Stąd cała ta dyskusja na temat możliwości cumowania tej fregaty na wałach Chrobrego była o niczym, a niestety okazało się dopiero pod koniec jakby tego całego procesu przygotowania Dni Morza. Tutaj miasto, przepraszam za takie kolokwialne określenie, ale dało plamę i próbowało zrzucić odpowiedzialność na spółkę będącą właścicielem nabrzeża przy wałach Chrobrego. Dalej próbuję brnąć w ten temat, natomiast mamy teraz taką sytuację, ten piękny żaglowiec hiszpański stoi, przepraszam za określenie, znowu kolokwialne, ale stoi w krzakach gdzieś tam pod Chłodnią. Wygląda to mało ciekawie i mało pięknie. Natomiast na drugi raz niech miasto sprawdzi warunki techniczne i dobrze się przygotuje. Tylu jest tam ludzi, tyle pieniędzy biorą za to. Proszę pamiętać, że te Dni Morza kosztują 3,5 miliona, prawie 4 miliony złotych, więc mogli się wcześniej przygotować i tyle.
A problemem nie były przypadkiem pieniądze, bo ja doczytałam i dotarłam do takich informacji, że spółka odpowiedzialna za nabrzeże przy wałach Chrobrego najpierw zażądała za wynajem terenu 500 000 zł, a pod koniec maja, gdy dopięte były już wszystkie umowy na nowe lokalizacje dla statków, obniżyła cenę do 50 000.
A przedstawiciele spółki twierdzą, że to miasto wycofało się z tej umowy.
To jest tak, że jeżeli spółka zaczęła od tych 500 000, to z tego co wiem, spółka będąca właścicielem nabrzeża, a jednocześnie współwłaścicielem tej spółki jest miasto, chciała te pieniądze przeznaczyć na remont tego nabrzeża i wielokrotnie występowała do miasta z propozycją współfinansowania remontu tego nabrzeża. Miasto cały czas było oporne i jest oporne w dalszym ciągu. Stąd też po negocjacjach miasto zaproponowało kwotę 50 000 i co ciekawe, w momencie, kiedy spółka zgodziła się na tę kwotę 50 000, okazało się, że miasto zrezygnowało z tego. Rzeczywiście może już wcześniej dopięto możliwość cumowania tego dużego żaglowca w krzakach przy Chłodni, ale z tego to powodu, że niestety, ale było duże zanurzenie, stąd miasto samo sobie strzeliło trochę w stopę, próbując w tej chwili zrzucić odpowiedzialność na spółkę, skądinąd też miejską, bo tak jak mówię, miasto jest współwłaścicielem tej spółki. Także pokazuje taką trochę nieudolność naszych władców tutaj miejskich, a może takie trochę lekceważenie problemu. Wydawało im się, że to się uda, a się nie może udać, bo to nie można faceta, który ma 2 metry 20 centymetrów zmieścić w łóżku 1,80 m, tak jak nie można postawić takiego statku czy takiego żaglowca przy nabrzeżu na wałach Chrobrego.
Czy pani już podsumowała wybory do Europarlamentu, bo te mam na myśli. Z czego pani zdaniem wynika porażka Koalicji Obywatelskiej?
A sukces Prawa i Sprawiedliwości?
Porażka Koalicji Obywatelskiej wynika z tego, że to nie była Koalicja Obywatelska, tylko to była koalicja interesów. Koalicja interesów poszczególnych koalicjantów, którzy z jednej strony chcieli zdobyć jak najwięcej mandatów, obsadzając na różnych pozycjach różnych dziwnych ludzi, jak chociażby, nie wiem, Leszka Millera czy pana Belkę. I owszem, tutaj wielkim sukcesem mogą się wykazać byli komuniści, ci, którzy doprowadzili Polskę do bankructwa w 1989 roku, bo oni weszli do Europarlamentu. To jest w ogóle chichot historii dla mnie. Natomiast sama Koalicja Europejska z dominującą w tym wszystkim Platformą Obywatelską po prostu poniosła ogromną porażkę. I teraz nie można startować w wyborach nie mając programu, bo przecież to, że się jest antypisem, to nie jest żaden program. To jest tylko udawanie, że ma się program. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość pokazało jasno, że ten program ma, zaproponowało pomysł na Polskę w Europie, bo to nie chodziło tylko o nasze sprawy wewnętrzne, tylko tę piątkę Kaczyńskiego. Ta piątka Kaczyńskiego pokazuje też, w jaki sposób Polska powinna w Europie funkcjonować, że Polska powinna być państwem dla obywateli, że Polska powinna posiadać system redystrybucji środków publicznych, że ten obywatel jest najważniejszą częścią naszego kraju i że na obywatela i na mieszkańca Polski należy przełożyć ten punkt nacisku, a nie na wąskie elity, które wcześniej się uwłaszczyły na majątku, a później chciały tak naprawdę tylko się bogacić. Myślę, że chodzi o to, żebyśmy bogacili się wszyscy, żebyśmy mieli to poczucie bezpieczeństwa w ramach naszego państwa, zarówno tego bezpieczeństwa wewnętrznego, wynikającego z dobrego poziomu gospodarczego, ale też tego bezpieczeństwa zewnętrznego, chroniącego nas jako kraj.
Przygotowuje się już Pani do jesiennych wyborów? Ma Pani już plan i pomysł na siebie?
Ja jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W zależności od tego, jaką decyzję podejmą władze naszej partii, to ja się do tej decyzji dostosuję. Czy będzie to jakieś miejsce na liście wyborczej, czy będzie to na przykład miejsce w komitecie wyborczym i wspieranie kandydatów, których oczywiście Prawo i Sprawiedliwość będzie miało najlepszych z możliwych. Myślę, że dla nas to jest bardzo istotne, żebyśmy ponownie mieli możliwość zarządzać Polską, dlatego że pokazaliśmy, że z jednej strony propozycje, które składamy w trakcie wyborów, potrafimy potem zrealizować, że tak jak było dotąd, obietnice wyborcze to było tylko i wyłącznie rzucanie takiej przynęty jakby w wędkarstwie dla rybek, które się łowi, to jednak w przypadku Prawa i Sprawiedliwości te wszystkie propozycje zostały zrealizowane. Stąd też chcielibyśmy dalej realizować te propozycje i dalej absolutnie dla naszych mieszkańców, dla Polaków tworzyć warunki do rozwoju, do polepszenia się sytuacji materialnej każdego z nas.
A gdzie się Pani widzi? Czego by Pani chciała tak dla siebie, pomijając Prawo i Sprawiedliwość?
Tak dla siebie chciałabym być w tej polityce na pewno w dalszym ciągu. Natomiast ja się bardzo dobrze czuję w polityce samorządowej. Ona jest dla mnie jakby najlepszym miejscem do funkcjonowania ze względu na to, że ja ten samorząd doskonale znam. Ale też zdaję sobie z tego sprawę, że ta znajomość samorządu doskonale przydałaby się w ramach parlamentu, dlatego że my bardzo mocno gloryfikujemy samorząd. Samorząd jako świetne miejsce do wypełniania i do realizacji pewnych zadań dla najbliżej obywatela. A dla mnie samorząd to jest niestety, ale bardzo często siatka powiązań. Ja na to często mówię, może brzydko, ale mówię taka sitwa w ramach określonej miejscowości, czy powiatu, czy województwa, gdzie ci, którzy zarządzają tym samorządem, przez to, że zbyt długo w nim są, pięknie potrafią dzielić zarówno pieniądze, jak i wpływy. I potrzebny jest absolutny nadzór nad samorządem, potrzebna jest kontrola nad samorządem i też przede wszystkim kontrola finansów. I tutaj z pozycji Sejmu można to zrobić, bo obecnie jest taka sytuacja, że my nie mamy żadnego nadzoru nad samorządem, żadnego. Nie ma żadnej instytucji, która mogłaby ten samorząd nadzorować. Myślę, że powinno się to w końcu pojawić w systemie funkcjonowania i w polityce państwa. I teraz obojętnie, czy ja byłabym w tym parlamencie, czy miałabym możliwość doradzania parlamentarzystom, to czy tak, moja znajomość z jednej strony biznesu, tego, że jestem w biznesie od ponad 30 lat i z drugiej strony tego samorządu, w którym jestem już prawie 17 lat, no, daje mi niesamowity handicap, myślę, do tego funkcjonowania w dalszym ciągu w polityce.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Małgorzata Jacynawit.
Dziękuję Państwu ślicznie. Do widzenia. Do usłyszenia.